Chwała Panu Bogu. Witam Was, bracia i siostry, w imieniu Pana Jezusa. Po raz kolejny mamy dobry czas. Bardzo się cieszę, że widzę tutaj na tym miejscu niektóre osoby. Nie chciałbym tutaj jakoś wyróżniać nikogo, ale moje serce się raduje szczególnie z jednej osoby, która tutaj jest, ale zostawię to sobie w sercu, ale bardzo się cieszę. Chwała Panu Bogu. Bóg jest dobry. Amen. Bóg jest dobry, daje nam dobry czas. I to jest wspaniałe, właśnie to, co kiedyś też powiedział Pan Jezus, kiedy pewien dostojnik zapytał się Go, co ma czynić, ażeby osiągnąć żywot wieczny, i zwrócił się do Pana Jezusa: nauczycielu dobry, co mam czynić? Pan Jezus wskazał na Ojca. Powiedział, że tylko Bóg jest dobry i tylko wyłącznie On. Wiecie, to jest taka wskazówka dla nas. Oczywiście w tym słowie dobry nie ma nic złego, natomiast ja myślę, że czasami zapominamy o tym, kto właśnie tak naprawdę jest dobry. Że to jedynie Bóg. I niezwykła pokora była w Jezusie. Dzisiaj tak bardzo bym chciał zwrócić uwagę właśnie na Pana Jezusa, który miał niezwykłą pokorę i który nas uczy poprzez właśnie swoje słowo, w jaki sposób powinniśmy podchodzić do drugiego człowieka, w jaki sposób powinniśmy traktować Ojca, jaki stosunek powinniśmy mieć do Ducha Świętego. Pełna pokora. Jeszcze raz pokora i pokora. Dzisiejszą usługę zatytułowałem: czy Jezus Chrystus żyje we mnie? To jest pytanie. Czy Jezus Chrystus żyje we mnie? Wiecie, gdybym was teraz zapytał się, czy Jezus żyje, pewnie większość z was odpowiedziałaby, ci odważniejsi głośno, ci mniej odważni w swoich sercach, że tak, Jezus żyje. Bo Jezus żyje, to jest oczywista oczywistość. Ale czy Jezus żyje we mnie? Czy Jezus żyje we mnie? Czy codziennie Jezus żyje we mnie? Czy otwieram się na Jego działanie? Czy mój charakter jest dalej charakterem tym, z którym się urodziłem, z tymi cechami, które oczywiście nieraz są dobre, ale ja wiem najlepiej, z czym mam problemy. I wiecie, kiedy, pamiętam, przyjąłem Jezusa do swojego serca, kiedy oddałem Mu swoje życie, On z wielu rzeczy mnie uwolnił. Ale wiecie, czasami człowiek zostawia sobie pewne rzeczy i wcale nie chce sobie ich zostawić, ale one później, kiedy zaczyna być brakować tej społeczności, tej codziennej społeczności z naszym Panem, to zaczyna się odzywać. Ten stary Adam zaczyna się odzywać. I wiecie, większość z nas może powiedzieć, że Jezus uwolnił mnie, nie wiem, od alkoholu, od papierosów, od narkotyków, od wielu rzeczy. Ale Pan Jezus chce nas też uwalniać od tych złych pewnych nawyków, które w nas są. Od braku cierpliwości, od wybuchowości. Często, wiecie, ja jestem człowiekiem takim właśnie, który nieraz wybucha i szybciej mówię coś niż myślę. Wiecie, tak się zastanawiam w ostatnim czasie nad swoim życiem przede wszystkim się zastanawiam. Dlaczego jeszcze jest tak wiele właśnie czynników, które mają taki zły wpływ? Dlaczego to we mnie jest? I wiecie, im więcej jakby chcę pracować nad tym, zmieniać to w swoim życiu, to za chwilę się okazuje, że jeszcze bardziej jakby jest gorzej i zaczynam się potykać. I wiecie, tak do mnie dociera w ostatnim czasie to, że to jest dlatego, że to robię ja. To moje ja, ono tak bardzo próbuje funkcjonować. Ja. To ja. Ja, Panie, chcę spędzać 5 godzin na kolanach. To ja, Panie, chcę czytać Biblię 5 razy dziennie. Ja. Ale Pan Jezus mówi coś innego. Pan Jezus mówi i pokazuje, jak bardzo On był uzależniony od swojego Ojca. I nie inaczej powinno być z nami. My powinniśmy być uzależnieni od Jezusa i to Jezus powinien wykonywać tą pracę we mnie. Panie Jezu, wykonuj tą pracę we mnie. Panie Jezu, Ty widzisz, że nie umiem sobie poradzić z daną rzeczą. Wiecie, kiedy tak podchodzę do tego, kiedy mówię, Panie, ja nie daję rady, ja nie mogę, ale pomóż Ty mi, pomóż mi zwyciężać. I wtedy to następuje. Wtedy widzę, że moje życie się zmienia, że mam więcej cierpliwości, że mam więcej pokoju w sercu. Oczywiście, nie zrozumcie mnie źle, czytanie Słowa Bożego, modlitwa, oby jak najwięcej tego było w Twoim życiu, drogi bracie, droga siostro, oby jak najwięcej. Ale pamiętaj o tym, że tak bardzo musisz być uzależniony od Jezusa. To Jezus właśnie ma żyć we mnie. I kiedy otworzymy sobie pierwszy fragment Słowa Bożego z Ewangelii Jana, tam jest takie piękne słowo, które właśnie pokazuje tą zależność, o której mówi Pan Jezus. To jest Ewangelia Jana, 5 rozdział. Wiersz 19 poniżej. Wtedy Jezus odezwał się i rzekł im: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie może Syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni. Co bowiem On czyni, to samo i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu wszystko, co sam czyni i ukaże Mu jeszcze większe dzieła niż te, abyście się dziwili. I jeszcze wiersz 30. Nie mogę sam siebie nic uczynić. Jak słyszę, tak sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy, bo staram się pełnić nie moją wolę, lecz wolę tego, który mnie posłał. Bracia, siostry, słowo, które myślę, że specjalnie nie wymaga jakichś wielkich wyjaśnień. Tak bardzo Pan Jezus tutaj pokazuje, jak bardzo jest związany ze swoim Ojcem. W 10 rozdziale tejże samej bodajże Ewangelii jest napisane, kiedy tam Pan Jezus mówi o tym, że On jest tym najlepszym pasterzem. Tam jest takie zdanie, które mówi o tym, że ja i Ojciec jedno jesteśmy. Znamy to dobrze. Bracia, siostry, to jest taka wskazówka dla mnie i dla Ciebie. Ażeby to jedno, ażeby Jezus, który niewątpliwie, ja wierzę w to, że większość z nas, tak jak tutaj jesteśmy, oddaliśmy życie Jemu i On mieszka w naszych sercach, On jest w nas, ale pozwolić Mu na to, żeby On w naszych sercach pracował. Kiedy czytamy tą historię, która jest zapisana wcześniej, w 2 rozdziale, kiedy czytamy tą historię, kiedy Pan Jezus wchodzi do świątyni i tam pogonił tych wszystkich, którzy tam sprzedawali tych... Nie wiem, czy to moja wina, czy ja coś robię. 2 rozdział i od 13 wiersza. A gdy się zbliżała Pascha żydowska, udał się Jezus do Jerozolimy i zastał w świątyni sprzedających woły, owce i gołębie i siedzących wesklarzy. Skręciwszy bicz z powrózków, wypędził ich wszystkich ze świątyni wraz z owcami i wołami. Wesklarzom rozsypał pieniądze i stoły poprzywracał, a do sprzedawców gołębi rzekł: zabierzcie to stąd, w domu ojca mego nie czyńcie targowiska. I to słowo oczywiście ja zawsze pod takim kątem rozpatrywałem i często nawet, kiedy właśnie bracia usługiwali stricte, jeśli chodzi o ten fragment, to jest bardzo ważny fragment, dlatego że on jest zapisany w czterech Ewangeliach. To nie dlatego, że jeżeli coś jest raz napisane, to jest mniej ważne, ale myślę, że tak bardzo tutaj Pan Bóg jakby kieruje nas wzrok właśnie na te fragmenty Słowa Bożego i pokazuje, jak ważną rzeczą jest, dlatego że tu mówimy jakby w takiej przenośni o świątyni naszego ducha, o tej naszej wewnętrznym człowieku. I wiecie, zawsze to rozpatrujemy, że tak, właśnie musimy tego pilnować. I jeżeli coś wkradnie się, jakiś brud, żeby to zaraz wypędzić, a żeby Jezus to oczyścił. Ale ostatnio, kiedy tak czytałem to słowo, przyszła mi taka myśl, że właśnie czy ja pozwalam Jezusowi, żeby On oczyszczał mnie. Żeby to właśnie Jezus, który mieszka w moim sercu, On oczyszczał. Kiedy tylko wejdzie jakiś brud, żeby On to uczynił. Bo On najlepiej sobie z tym poradzi. On najlepiej sobie z tym poradzi. Ja z wieloma rzeczami sam sobie nie umiem i sobie nigdy nie poradzę, jeżeli tak naprawdę nie uczyni tego we mnie mój Pan, Jezus Chrystus, który potrafi w sposób doskonały oczyścić. I to, co jest wspaniałe, to, co cudowne. Wiecie, bracia i siostry, kiedy wiele osób jest tutaj na tym miejscu i ja też, nieraz poddawaliśmy się lekarzom z powodu jakichś tam zabiegów, czy też operacji. No i musieliśmy być uśpieni. I chirurg swoim skalpelem tam dokonywał, prawda, swojego dzieła. Usuwał coś, co było zbędne, niepotrzebne. Ja sam to już przeżywałem nieraz. I wiecie, kiedy my idziemy na taki zabieg, to niewątpliwie mamy zaufanie do tego lekarza, tak? Oczywiście ufamy przede wszystkim Panu Bogu. I kiedy idziemy na jakieś zabiegi, to modlimy się, żeby to Bóg kierował ręką chirurga. Ja osobiście wolałbym, żeby Bóg mnie uzdrowił i żeby żadna ręka nie musiała przy mnie grzebać. Ale tak często jest. Czy nam się to podoba, czy nie. Poddajemy się różnym zabiegom. I ufamy. No, myślę, że gdybyśmy nie ufali danemu lekarzowi, to byśmy się nie zgodzili. Gdybyśmy zobaczyli coś, że z nim coś jest nie tak, to byśmy się nie zgodzili na daną operację. I usypiają nas, śpimy. Ja myślę, że to jest taki przykład tego, jak powinniśmy podchodzić do naszego Pana. Do Pana Jezusa właśnie. Żeby to On sam dokonywał tego cięcia swoim skalpelem. Niewątpliwie dla mnie takim skalpelem to jest właśnie Słowo Boże. Ono precyzyjnie pokazuje, jak mamy postępować, jak mamy żyć. I to Pan, kiedy Jemu się właśnie poddamy, kiedy powiemy, Panie, chcę być pod Twoją właśnie opieką. Pod Twoją opieką, bo Ty to zrobisz doskonale. Bo Ty to zrobisz dobrze. Kiedy sami coś robimy, niestety często dużo na tym tracimy. I wiecie, przypominam sobie, to jest, może nie będę w jakichś szczegółach mówił, bo może tu są osoby mało odporne na, szczególnie jeśli chodzi o krew, ale kiedyś tutaj na oku, na powiece, coś mi urosło i to rosło coraz większe. A oczywiście ja nie lubię chodzić do lekarzy. Żona mówi, idź, to przecież to ci usuną. No ja mówię, ja sam to usunę. No i znalazłem pewną rzecz, nie będę nazywał tego właśnie po imieniu, ostrą i dokonałem sobie sam zabiegu. I wiecie, całe oko po prostu zostało zalane. Ciężko było to zatamować. No udało się, wiecie, w końcu, ponieważ właśnie to też taka kolejna cecha. Upartość nieraz jest dobra, ale pod warunkiem, że kontrolę ma Pan nad upartością moją. Ale jak ja sam jestem taki uparty, sam siebie, to niestety to się właśnie źle kończy. I to też w przełożeniu na to życie duchowe. I już więcej nigdy mi to nie urosło. To było parę lat temu. O, więcej niż parę lat temu, ale ile wycierpiałem, ile było strachu, ile nasłuchałem się od żony. Wiecie, to nie było warte tego. Mogłem spokojnie pójść, a tam panie by to fajnie sobie wypaliła, bo następnym razem gdzieś w innym miejscu miałem coś takiego i to był moment, chwila. I wiecie, i tak nieraz jest z nami. My kombinujemy sami, właśnie to nasze ja uruchamia się, ja coś zrobię sam. A to Pan Jezus. To Pan Jezus, kiedy w naszym życiu działa, kiedy chcemy, żeby On w naszym życiu działał, wtedy naprawdę o wiele mniej możemy mieć problemów, kłopotów. Takim drugim fragmentem, dlatego że niewątpliwie potrzebujemy właśnie tej przemiany. Potrzebujemy tego, ażeby Jezus zmieniał nasze życie. I w Efezjan, w 4 rozdziale, otwórzmy sobie. Czwarty rozdział i od 17 wiersza będę czytał. Tak więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego, mający przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego, przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich. Mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Jeśliście tylko słyszeli o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Zewlećcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze. I odnówcie się w duchu umysłu waszego i obleccie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Bracia, siostry, jakże wspaniałe słowo. Czy jest właśnie, nastąpiła ta przemiana? A może sobie zostawiliśmy taki jakiś, jak ja to nazywam, taki wieszaczek. I niestety na tym wieszaczku przychodzi i wiesza sobie swój płaszcz, ten, który jest przeciwnikiem Boga. Może sobie coś zostawiłeś, drogi bracie, droga siostro, i masz świetne argumenty. Może sobie fajnie to wszystko tłumaczysz. Taki jestem, taki się urodziłem. Bracie, siostry, człowiek prawdziwie odrodzony, człowiek, który spotkał się z Jezusem, myślę, że nie powinien tak mówić. Ale zdarzyło się, że ja tak też nieraz mówiłem. Taki jestem. Taki jestem porywczy. Kochanie, wybacz, ale taki jestem porywczy. No, wybacz, że się znowu na ciebie zdenerwowałem. Ale taki już jestem. To nie jest żaden argument, żadne tłumaczenie. Dlatego, że to też powinno, z tego też powinniśmy być uwolnieni. Od tych złych cech, od tego, co jakby towarzyszy nam już, kiedy się rodzimy. A żeby to wszystko właśnie było w Panu Bogu. Apostoł Paweł mówi w jednym z fragmentów Słowa Bożego: nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. Oto, co powinno być takim mottem naszego życia. I myślę, że jest to taką zachętą i chciałbym, żeby to dzisiaj było taką zachętą dla mnie i dla ciebie, drogi bracie, droga siostro. A żeby właśnie Jezus żył, że ja już nie żyję, nie mam swojego życia, ale moje życie jest podporządkowane Jemu. Ale to potrzeba oczywiście właśnie tej pracy, tej konsekwencji, ale tylko i wyłącznie z Panem Jezusem. Sami nie damy rady. Sami będziemy się męczyć. Przyjdzie taki moment, że będziesz zmęczony i powiesz: znowu nie daję rady, znowu przegrałem. Wiecie, wiele lat męczyłem się z pewną rzeczą i nie umiałem sobie poradzić. I modliłem się, pościłem. A co jakiś czas to wracało jak bumerang. Wiecie, jak działa bumerang. Jak się rzuci, to on wróci i można dostać w głowę. Aż któregoś dnia uklękłem i powiedziałem: Panie, pomóż mi, bo ja sam nie daję rady. Ja chcę, ale nie daję rady. I wiecie, i tak wyraźny usłyszałem taki głos, bo ty to czynisz beze mnie. Bo mnie w tych modlitwach i w tym poście nie ma. Wiecie, coś do mnie dotarło, coś się we mnie zmieniło. I mówię, Panie, w takim razie pomóż mi. Nie wiem jak, ale pomóż mi. Wiem, że możesz. Wiecie, nic się takiego nie stało. Nie wiem, nie poraził mnie żaden prąd. Nie rzuciło mną. Po prostu zakończyłem modlitwę. Ale dopiero po czasie zreflektowałem się, że tą rzecz, którą nie umiałem sobie poradzić, że jej nie ma w moim życiu już. Że jestem wolny. Tak działa Bóg. Tak działa Jezus. Wybaczcie, że znowu się wzruszam. Tak. Przypominam sobie, co Jakub mówił tydzień temu, ale tak, myślę, że wiecie, jak się wzruszam i łzy ciekną mi z oczu, to dlatego, że bardzo to przeżywam i Pan dotyka mojego serca. Pan Jezus dał też taki właśnie przykład. Myślę, że szczególnie my, mężczyźni, nie musimy się wstydzić łez, kiedy Bóg nas dotyka, dlatego że Pan Jezus też często się wzruszał, płakał. Też to jest taki przykład dla nas. Jest taka historia, wiecie, i która pokazuje, tak ostatnio bardzo przeżyłem ten fragment Słowa Bożego, co to znaczy właśnie taka prawdziwa przemiana, czym ona jest, jaka powinna być reakcja. I jest to historia zapisana w Ewangelii Łukasza w 7 rozdziale. Siódmy rozdział Łukasza, czytajmy od 36 wiersza. I zaprosił go pewien faryzeusz, aby z nim jadł. Wszedłszy tedy do domu tego faryzeusza, zasiadł do stołu. A oto pewna kobieta z tego miasta, grzesznica, dowiedziawszy się, iż zasiada przy stole w domu faryzeusza, przyniosła alabastrowy słoik olejku i stanąwszy z tyłu u jego nóg, zapłakała i zaczęła łzami zalewać nogi jego i włosami swojej głowy wycierać, a całując jego stopy namaszczała je olejkiem. Ujrzawszy to faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam w sobie, gdyby ten był prorokiem, wiedziałby, kim i jaka jest ta kobieta, która go dotyka, bo to grzesznica. Na to Jezus rzekł do niego, Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. A ten mówi, powiedz nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden był dłużny 500 denarów, a drugi 50. A gdy oni nie mieli z czego oddać, obydwu darował. Który więc z nich będzie go bardziej miłował? A Szymon odpowiadając rzekł, sądzę, że ten, któremu więcej darował. A on mu rzekł, słusznie osądziłeś. I zwróciwszy się do kobiety, powiedział Szymonowi, widzisz tę kobietę? Wszedłem do twojego domu, a nie dałeś wody do nóg moich. Ona zaś łzami skropiła nogi moje i włosami swoimi wytarła. Nie pocałowałeś mnie. A ona, odkąd wszedłem, nie przestała całować nóg moich. Głowy mojej oliwą nie namaściłeś, ona zaś olejkiem namaściła nogi moje. Dlatego powiadam ci, odpuszczono jej liczne grzechy, bo bardzo miłowała. Komu zaś mało się odpuszcza, mało miłuje. I rzekł do niej, odpuszczone są grzechy twoje. I zaczęli współbiesiadnicy rozważać w sobie, któż to jest ten, który nawet grzechy odpuszcza. I powiedział do kobiety, wiara twoja zbawiła cię, idź w pokoju. I wiecie, bracia, siostry, tutaj przede wszystkim czytamy o tym, jak wygląda, kiedy człowiek tak naprawdę przeżywa taką prawdziwą pokutę w swoim życiu. Ale ja myślę, że niejednokrotnie też możemy ten przykład jakby przenieść do życia nas, ludzi wierzących, którzy może już jakiś dłuższy czas idziemy za Panem. Właśnie czy w taki sposób podchodzimy do naszego Pana Jezusa? Właśnie w taki sposób, kiedy On niewątpliwie, wiecie, często to powtarzałem, mówię, Jezus nam przebacza, Jezus przebacza mi moje grzechy. Ja upadam, Jezus przebacza. Wspaniale i cudownie. Ale czy jest we mnie właśnie taka pokora, to co było w tej grzesznej kobiecie? Czy jest we mnie właśnie taka pokora, takie uniżenie? Panie, po raz kolejny wybaczasz mi. Panie, chcę całować Twoje stopy. Wiecie, fizycznie tego nie uczynimy, ale w sposób duchowy, czy jest we mnie ta skrucha, to Panie, dziękuję Ci. Oczywiście to słowo dziękuję, to jest za mało, ale Pan Jezus, wiecie, On widzi dokładnie, jakie nasze jest serce, czy rzeczywiście jest ta skrucha, czy rzeczywiście ja Pana przepraszam i można powiedzieć właśnie w taki sposób dosłowny, utulam Jego nogi. Okazuję Mu miłość za to, co czyni dla mnie. I wiecie, taka postawa to jest, myślę, że takie właśnie zabezpieczenie, żeby później nie wracać, żeby ten grzech jak bumerang nie wracał. Myślę, że to też jest takie zabezpieczenie. Właśnie taka pokora do stosunku do mojego Pana. Pokora do ludzi oczywiście też, ale pokora do mojego Pana. Panie, jesteś wielki. Uczyniłeś dla mnie tak wiele. Czy jest taka postawa? Tak jak była właśnie w tej kobiecie. Wiecie, to jest niezwykle. A może postępujemy tak jak ten faryzeusz. Fajnie, Jezus jest z nami. Jest z nami, mieszka ze mną. Mieszka w moim sercu. I zapominamy tak naprawdę, kim On jest. Co On dla mnie uczynił. Co się stało na krzyżu Golgoty. Wiecie, gdy mówimy o przemianie, o tym, że Jezus chce przemieniać nas, to nie możemy zapominać o miłości. O tej miłości, którą Bóg właśnie szczególnie, która jest widoczna na krzyżu. Wiecie, możemy oczywiście bawić się w jakieś statystyki i to prawda, ja to sprawdzałem, ale czytałem i słyszałem też od innych, że w Słowie Bożym więcej jest jakby tego, kiedy Bóg mówi o tym, że gniewa się, że karze, że jakby o miłości jest mniej napisane. Ale bracia i siostry, ja zawsze to powtarzam i mówię, że gdyby nawet nie było ani jednego słowa w Biblii, miłość, ani jednego słowa, a byłby tylko ten fragment, gdzie Jezus umiera na krzyżu Golgoty, to co tam widzisz? Bo ja tam widzę miłość. Miłość, miłość i jeszcze raz miłość. Słowo Boże mówi miłość, która jest spójnią doskonałości. Jeżeli mówisz o jakiejś doskonałości, jeżeli chcesz się uświęcać, to bez miłości nie dasz rady. Bez miłości Bożej nic nie zrobisz. Oczywiście możesz dużo o niej mówić. Ja mogę dużo mówić o miłości. Ale ona musi być we mnie. A żeby tak było, muszę otwierać się właśnie na działanie Pana, na działanie Ducha Świętego. Muszę codziennie widzieć tego Jezusa, który umiera na krzyżu i zwycięża. I zwyciężył. Te wspaniałe słowa, one powinny wykonało się. Te słowa powinny brzmieć w uszach codziennie, bracie i siostro. W moim życiu i w Twoim. Bo jeżeli tak nie będzie, to będziesz zapominał o tym. I owszem, możesz nauczyć się pewnych reguł, pewnej dyscypliny. Ale jeżeli nie będziesz miał przed oczyma Jezusa, który cierpiał i umarł za mnie, za ciebie, jeżeli to nie będzie codziennie w twoim życiu, to będziesz przegrywał. To będziesz ponosił porażki. W Biblii jest wiele o miłości, bardzo dużo. I historie pewne, które pokazują, jak ludzie, którzy kochali Boga, właśnie kochali też ludzi. Bo to, wiecie, bracia, siostry, nie da się tego oddzielić. Nie da. Jan, w swoich listach bardzo wyraźnie podkreśla. To nie da się tego. Jeżeli mówię, że kocham Boga, a mam problem z ludźmi, to ta moja miłość do Boga, ona jest taka wątpliwa. Albo może była, ale gdzieś ostygła. Dlatego, że Pan Jezus właśnie pokazał, jak bardzo był zainteresowany człowiekiem. Jak bardzo kochał człowieka drugiego. Jak bardzo się poświęcał. I to szczególnie w stosunku do tych ludzi, którzy właśnie mieli największe problemy. Ci tak zwani grzesznicy, którzy byli pokazywani palcem. Tak jak biedna ta kobieta. Jakże łatwo można rzucać oskarżenia i mówić, to jest grzesznik. Wiecie, niedawno moja żona, która teraz jest dość daleko, napisała mi w SMS-ie, że mnie kocha. Ktoś powie, no cóż takiego. Moja żona, ona nie jest osobą zbytnio taką wylewną i dość rzadko mi to mówi. A więc jak mi napisała, to wiecie, byłem szczęśliwy. Byłem cały w skowronkach. Ja wiem, że ona mnie kocha. Ja wiem. Ale kiedy przeczytałem tego SMS-a, byłem w pracy, pracuję 10 godzin przeważnie, tak zleciało moment. Po prostu, wiecie, byłem jak w skowronkach, że ona mnie kocha. I mi dość łatwo przychodzi to mówienie o niej. Ja często jej mówię, że ją kocham. Ale wiecie, bracia, siostry, jesteśmy 33 lata już w małżeństwie. I skąd wiem, że ona mnie kocha? Skąd wiem, że ona mnie kocha? I skąd wiem, że z roku na roku coraz bardziej mnie kocha? No wiem to przede wszystkim dlatego, że był taki okres w naszym życiu, że topiłem się w błocie, w bagnie tego świata. A ona była przy mnie. I choć miała różne podszepty, różnych doradców, nawet takich, którzy mówili, żeby mnie zostawiła, ona mnie nie zostawiła. Stąd wiem, że ona mnie kocha. Bo jeżeli mnie kochała, kiedy byłem zły i bardzo wredny, nie znaczy, że teraz jestem taki dobry już. Tak jak powiedziałem, tylko Bóg jest dobry. Ale tym bardziej wiem, że ona mnie kocha. Że wytrzymała ten w swoim życiu trudny okres. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że bracia i siostry, może czasami chcemy na kimś postawić tak zwany krzyżyk i powiedzieć, z tego człowieka już nic nie będzie. Oczywiście to jest, wiecie, inaczej jest w małżeństwie, inaczej jak jesteśmy w zborze, ale ja myślę, że bez względu na to, jeżeli mamy na sercu takich ludzi, znamy, wiemy o takich osobach, które gdzieś całkowicie pobłądziły i może żyją w strasznym już bagnie, a kiedyś znały Jezusa, może były w tym zborze, dzisiaj ich nie ma. Nie rezygnujcie z nich. Nie mówcie, że ten człowiek już chyba nie ma szans. Nie mówcie tak. Ale walczcie, walczmy do końca. A może jest tu taka osoba, może jest tu taki mąż, może jest taka żona, może ktoś nas słucha tutaj. I może masz problemy w małżeństwie. Może sobie myślisz, chyba ją zostawię. A może na odwrót, ona myśli sobie, chyba go zostawię. Chyba jego zostawię. Walcz. Jeżeli jesteś osobą wierzącą, jeśli poznałaś Jezusa, walcz o swojego współmałżonka. Walcz i bądź przy nim. Wiecie, ja wiem, że to może tak łatwo się mówi i absolutnie nie chciałbym komuś doradzać, co ma czynić. Ale wiem jedno, na podstawie swojego życia, na podstawie tego, co przeżyło nasze małżeństwo. że warto nieraz wytrzymać i trwać. Trwać w modlitwach, tak jak to czyniła moja żona. I myślę, że dzięki, oczywiście nie tylko dzięki jej modlitwom, dzisiaj jestem tutaj. I chwała Panu Bogu za to. Jego miłość jest naprawdę niepojęta. Wspaniała i cudowna. Przemiana. Czy, drogi bracie, droga siostro, w twoim życiu następuje właśnie ta przemiana? Czy codziennie jest ta przemiana? Czasami, wiecie, brakuje nam, szczególnie myślę, że takim problemem jest cierpliwość. Oczywiście są ludzie, którzy jakby z natury rodzą się i są bardzo cierpliwi. Znam takie osoby nawet w świecie. Ludzie niesamowicie cierpliwi, od których można by było się uczyć cierpliwości. Są tacy z natury. Ale bardzo często jest tak, że niestety tej cierpliwości brakuje i brakuje coraz bardziej. I wiecie, ostatnio przeżyłem taką historię właśnie, czym jest brak cierpliwości, kiedy człowiek właśnie, kiedy ten charakter, zamiast ten charakter Jezusa, żeby on żył we mnie, to mój charakter zaczyna bardzo mocno, że tak powiem, brać górę, moje ja. I zresztą parę osobom opowiadałem, jak zaczynałem urlop i jechaliśmy jeszcze w zasadzie przed wyjazdem na wczasy, jechaliśmy tam do Nowej Soli, tam do mojej teściowej, bo tam takie meble były do odebrania i musiałem pożyczyć od sąsiada samochód, takiego busa, żeby to się gdzieś zmieściło. No i rano, fajnie, wcześnie wstałem z żoną, pojechaliśmy. Mówię, a po drodze zatankuję tam w Gliwicach. I wiecie, podjechałem na stację, no i wkładam ten pistolet, no i czekam, nie leci. Czekam, no nie leci. Tam kucham do tej budki, no, pani sobie tam siedzi, pan. No mówię, nie leci. No w końcu idę do nich. Mówię, paliwo tam nie leci, nie? No bo rzeczywiście był beczkowóz i rzucał paliwo. No i ona mówi, że no w czasie akurat, mówi jeszcze dosłownie chwilka, dwie minutki i będzie. No dobra. No i czekam. Z pięć minut nic. No i wiecie, i znowu idę. Mówię, no ale już mówię, minęły dwie minutki, już więcej minęło. A ten pan mówi, wie pan co, no jeszcze 10 minut. A mówię, o nie, mówię, to 10 minut nie będę czekał. I wiecie, wsiadłem do auta, pistolet odłożyłem, pojechałem. Wjechałem na autostradę, mówię, gdzieś tam na autostradzie zatankujemy. Jadę, nagle bup, bup, auto zaczyna mi się dusić. Mówię, co jest? Mówię, a jeszcze paliwo było. Ale dusi mi się auto. Tak mówię, co bardziej w gaz, a ono nie chce mi jechać. I wiecie, i sobie przypomniałem. Mówię, korek. Korek z baku został. Mówię, jacie. No i zjechałem szybko na parking, patrzę, rzeczywiście, nie ma korka. No i wiecie, zaczęło łapać powietrze. Mówię, a przejechałem jakieś, już jechaliśmy jakieś, nie wiem, pół godziny gdzieś. A więc no, musimy się wracać. No, to taki zwykły akurat korek. Mówię, nie ma problemu, jak coś to kupimy. Wróciłem na tą samą stację. Straciłem jakąś już co najmniej godzinę. Patrzę, leży korek. No to mówię, żona mówi, no to teraz już zatankuj, nie? No to dobra, zatankowałem. Głupio mi było, bo mówię, przecież, mówię, chyba mnie zapamiętali. Głupio mi było, zatankowałem, zakręciłem ten korek, upewniłem się, czy na pewno. I pojechałem dalej. Wiecie, straciliśmy no, dużo czasu. Troszkę więcej paliwa niż jakby przypuszczałem. Brak cierpliwości. Zobaczcie. Gdybym poczekał nawet te 10 minut, to bym dużo lepiej wyszedł. Na szczęście dobrze, że to się tylko tak skończyło, a nie jakąś poważniejszą usterką. Ale bracia i siostry, przez ten właśnie taki przykład życiowy, życia wzięty, zobaczcie, jak to jest, jak szybko nieraz tracimy tą cierpliwość. Jak szybko tak naprawdę zapominam, że jestem człowiekiem wierzącym. Wiecie, później człowiek ma często przez to zamknięte usta. W pracy, jak jesteśmy, ile razy zdarza się nam, że tracimy tą cierpliwość, no i A ludzie wiedzą, kim jesteśmy i mówią, no to on jest taki sam jak ja. A więc, bracia, siostry, ta właśnie przemiana, jakże ona jest ważna, ażeby ona była w moim, w twoim życiu. Miłość to niewątpliwie poświęcenie. I wiecie, kiedy czytam historię Dawida, nie będę już odczytywał ze względu na czas, ale znamy dobrze, jaki był Dawid, jaki był mężem. Bóg mówi o nim, że on był według Bożego serca, Dawid. I wiecie, wzrusza mnie ta zawsze historia, kiedy ginie Saul i jego syn Beniamin i jak zachowuje się Dawid. Znacie tą historię. Dawid płacze. Płacze, jest załamany, że umarł Saul, że Saul nie żyje. A kim był Saul? Saul prześladował Dawida. Znamy tę historię bardzo dobrze. Saul chciał zabić Dawida niejednokrotnie. I zobaczcie, jak to serce postępuje, serce Dawida. Właśnie to ma być właśnie takie serce odrodzone w nas. Bracia i siostry, w jaki sposób postępujemy w stosunku choćby nawet do nas samych. Wiecie, czy jesteśmy gotowi na to, ażeby nieraz może ponieść szkodę. Wiecie, to jest bardzo trudne nieraz. Poświęcić się, zrezygnować może z czegoś na rzecz innych. Ale wiecie, to też działa w obydwie strony, dlatego że nieraz jest tak i oczywiście to nie tłumaczy mnie, że ktoś chce mnie wykorzystać i powołuje się na miłość Bożą i teraz chce mnie w jakiś sposób wykorzystać. Ja muszę przyjąć tą postawę pokory, tak jak Jezus. Ale ta osoba, która chce tak czynić, nie powinna też tak czynić. Też nie powinna próbować wykorzystywać. Wiecie, to często jest tak, pewnie znacie takie sytuacje, jak osoba jest nowo nawrócona, nawraca się i ona jest taka cała, można powiedzieć, zafascynowana wszystkim, ludźmi, we wszystkich właśnie widzi tą miłość, no i później niestety często jest tak, że te osoby, ja nie mówię, że absolutnie, nie mam tu nikogo na myśli z naszego zboru, żeby od razu było jasne, ale znałem takie osoby, które po nawróceniu, później po jakimś tam już czasie, na przykład taka osoba niestety nie chciała jej się pracować, a więc powołując się na właśnie miłość zboru, miłość Bożą, no bardzo efektywnie to wykorzystywała. I to też tak nie można. Tak nie można postępować, tak? Słowo Boże bardzo jasno mówi na temat tego, że jeżeli apostoł Paweł bardzo radykalnie się wypowiada, że jeżeli ktoś nie pracuje, niech nie je. I to nie chodzi o to, że straciłem pracę, bo może tak być. Może być jakiś problem i jakiś czas człowiek może nie mieć pracy i na pewno zbór jest potrzebny i wiem z pewnych źródeł, że tutaj niejednokrotnie zbór pomagał takim osobom. Ale bracia i siostry, tu szczególnie zwracam się do tych, którzy właśnie tak sobie letko potrafią powoływać się na miłość Bożą, że teraz wy wszystko musicie mi tutaj dać, że to nie do końca tak jest. Dlatego, że musimy być też w porządku przed Bogiem i Bóg tego od nas wymaga. To też myślę, że jest warte uwagi. Bóg jest na pewno dobry. I wiecie, taki fragment, który mi też jakby przychodzi na myśl, który mówi o tym, że kiedy człowiek jest właśnie prawdziwie odrodzony, kiedy ma tą miłość Bożą, to że... I to jest takie, myślę, że takie, przynajmniej dla mnie, zawsze takie pocieszenie. Kiedy czytam ten fragment, to jest Rzymian, Rzymian 8 rozdział. Co znaczy właśnie ta miłość, która jest w Chrystusie? I 8 rozdział listu do Rzymian. Przeczytajmy sobie ten fragment. Niech on jest takim słowem, które będzie nas budować i którego będziemy się mocno trzymać wtedy, kiedy jest ciężko, wtedy, kiedy może przeżywasz coś, kiedy może właśnie dochodzisz do takich wniosków, że może już mnie brat, siostra już tak nie kochają, że może jest ci tak ciężko. Przeżywałem takie chwile w swoim życiu niejednokrotnie. I wiecie, i ten fragment, on coś nam bardzo pokazuje właśnie wspaniałego i cudownego. To jest 8 rozdział od 31 wiersza. Znany fragment, są też na podstawie tego fragmentu pieśni. Cóż wtedy na to powiemy, jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał. Jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. Jakże cenne słowo. Jezus wstawia się za nami. Za tobą, bracie, za tobą, siostro. On wstawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie? Czy ucisk? Czy prześladowanie? Czy głód? Czy nagość? Czy niebezpieczeństwo? Czy miecz? Jak napisano, z powodu ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne. Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Amen. W Chrystusie Jezusie, bracie i siostro. Jeżeli jesteś w Chrystusie, jeżeli tak jak jest napisane w Ewangelii Jana, Pan Jezus mówi, Jan bodajże chrzciciel mówi, że on musi wzrastać, a ja muszę stawać się mniejszy. Jezus musi wzrastać. Jezus we mnie musi wzrastać. Jeżeli tak nie jest, to mam problem. Jeżeli tak nie jest, to mam problem. Jeżeli nie wzrastamy, jeżeli nie przychodzimy tej przemiany codziennie, to mamy problem, bracia i siostry. Ale ja wierzę w to. Wierzę w to, że tak nie jest w waszym życiu, że właśnie doznajecie tej przemiany, że codziennie Jezus Chrystus jest w waszym życiu i chcecie, żeby On dokonywał tej zmiany w twoim życiu, drogi bracie, droga siostro. To Jezus, tylko Jezus może to uczynić. Wiecie, ostatnio przeczytałem, tak jakby zastanawiałem się dużo nad tematem właśnie Słowa Bożego jako całości, że naprawdę jest to niesamowita skarbnica. I tak szczególnie ostatnio lubię czytać właśnie Ewangelię. Kocham czytać właśnie te historie związane z Panem Jezusem. One tak dużo pokazują, jacy właśnie powinniśmy być, jak powinniśmy postępować. I ktoś tak fajnie napisał, że Ewangelia to nie kamień, którym rzucasz w innych, ale chleb, którym karmisz ludzi. Myślę, że to takie jest, myślę, że cenne sformułowanie, że właśnie Ewangelia to jest ten chleb, którym powinniśmy karmić innych, którym powinniśmy karmić może słabszą siostrę, słabszego brata, może ktoś upadł, nie rzucać kamieniem. Nie rzucać kamieniem, ale właśnie karmić. I oby w tym wszystkim nam Pan Bóg dopomógł. Pozwólcie, że jeszcze przeczytam na koniec już z listu do Koryntian. Myślę, że wielu z nas mogłoby na pamięć zacytować ten 13 rozdział. Ale pozwólcie, że przeczytam, dlatego że możemy dużo mówić, ale właśnie jeżeli nie będzie tej miłości, jeżeli nie będzie tego, co jest podstawą, co powinno być podstawą mojego i twojego życia, bracie i siostro, to tak naprawdę nie będziemy przychodzić tej przemiany. Będziemy czasami spać, będziemy powoli niestety odchodzić od Słowa Bożego, dlatego że będziemy niestety deptać tą Bożą miłość. Deptać tą Bożą miłość. i 13 rozdział, przeczytajmy sobie to i tak wsłuchajmy się w to słowo. Ci, którzy mają otwarte słowo, niechaj śledzą to słowo. Ono wiem, że jest dobrze znane, ale jest niezwykłe i należy sobie głęboko wziąć do serca ten fragment Słowa Bożego. Jest to 13 rozdział, pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał całe mienie swoje, i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Jaka jest miłość? Miłość jest cierpliwa. Miłość jest dobrotliwa. Nie zazdrości. Miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się. Nie postępuje nieprzystojnie. Nie szuka swego. Nie unosi się, nie myśli nic złego. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy. Wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje. Bo jeśli są proroctwa, przeminą. Jeśli języki ustaną. Jeśli wiedza wniwecz się obróci. Bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze prorokowanie. Lecz gdy nastanie doskonałość, to co cząstkowe przeminie. Gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię, myślałem jak dziecię, rozumowałem jak dziecię. Lecz gdy na męża wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce. Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany. Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość, te trzy. Lecz z nich największa jest miłość. Niech dobry Bóg, bracia i siostry, dopomoże nam, ażebyśmy właśnie mogli to widzieć, ażebyśmy przede wszystkim mieli to pragnienie takiego codziennego przemieniania w naszym życiu, ażeby to Jezus przemieniał moje i Twoje życie, ażebyśmy wspólnie razem właśnie łączyli się w tej miłości Bożej, ażebyśmy może zaniechali jakieś, może, jak ja to nazywam zawsze, mury nieprzyjaźni, ażeby to znikło, zostało skruszone, ale sami tego nie uczynimy. To tylko w Jezusie, tylko Jezus może zburzyć wszelki mur nieprzyjaźni. I oby tak było w naszym życiu. Oby właśnie ta miłość Pana Jezusa naszego, ona królowała w naszym życiu. Ażeby inni ludzie widzieli w nas. Ażeby, tak jak mówi słowo, ażeby właśnie po tej miłości, po tym, że jesteśmy to jedno, ażeby ludzie z tego świata, oni w tym wszystkim właśnie mogli widzieć Jezusa. Bo jeżeli tego nie będzie, to co my chcemy tym ludziom dać? Co my możemy im dać? Jeżeli między sobą nie będziemy mieli tej prawdziwej Bożej miłości, jeżeli ja nie będę szanował brata, siostry, jeżeli jakieś, nie wiem, drobne rzeczy będą sprawiać, że ja będę się butował, to co ja mogę dać tym ludziom, którzy są na zewnątrz? Co ja mogę im dać? Bracia, siostry, niech w tym wszystkim dobry Bóg nam dopomoże. Zostańcie z Bogiem. Amen.